Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną Dagmara Górecka-Basińska, endomama.
Tak, witam, dziękuję za zaproszenie.
Dawno się nie widziałyśmy, a sporo się dzieje, ale zanim o tym, co słychać, jeśli chodzi o endometriozę w świecie medycznym, to chciałabym, żebyś wyjaśniła słuchaczkom, właściwie słuchaczom, czym jest endometrioza.
No to endometrioza jest taką trochę diabelską chorobą. My tak troszeczkę o niej mówimy. To jest choroba, która, no też mówimy o niej niewidzialną chorobą. Nie znamy tak naprawdę podstaw, jak ona...
Skąd ona się bierze.
Nie mamy tutaj żadnej teorii na to. Na tą chwilę my wszyscy mówimy o tym, że latamy w kosmos, a nie wiemy rzeczywiście, jaką przyczyną jest powstawanie endometriozy. Ale tak do podstaw, endometrioza to jest tkanka, która jest podobna do endometrium, a endometrium wyściela nam macicę, czyli tak jak my jesteśmy tutaj, wyścielają nam tutaj tę przestrzeń naszą, te wszystkie panele, tak, panele wyciszające, to nagle te panele nam się znajdują gdzieś tutaj na rondzie, na placu, tak? Czyli ta tkanka znajduje się poza macicą. Ta tkanka, my mówimy, że jest podobna do działania endometrium.
Czyli ona wędruje, nie wiadomo po co i nie wiadomo
dlaczego. No i pod względem zmian hormonalnych, czyli tak jak my mamy cykle, ona się narasta i też krwawi. Czyli w każdym miejscu w naszym organizmie ona może się, że tak powiem, przewędrować. Czyli narasta, najpierw mamy wszczepy, narastanie, tworzą się guzy, tworzą nam się wzrosty. No i to daje nam potworny ból. Więc rzeczywiście endometrioza jest bardzo tutaj koreluje z tym dolegliwościami bólowymi. I tak najczęściej rzeczywiście to są pierwsze objawy, czyli ten ból, które doświadczają pacjentki. I potem szukają pomocy.
A ile razy słyszałaś, bo w tej chwili jesteście w trochę innym miejscu, jeśli chodzi o endometriozę. Tak. Natomiast dekadę temu, dwie dekady temu, ile razy te pacjentki, które mają endometriozę, słyszały taka pani uroda?
O, cały czas. My, bo, oczywiście, tak jak właśnie mówisz, że już troszeczkę jesteśmy inaczej. Ja już tutaj chyba może z trzeci rok do ciebie przychodzę. I też byłam na innym etapie, jak mówiłam
poprzednio,
na tym.
Tak, zupełnie.
A teraz już mamy centra leczenia endometriozy na NFZ, więc w końcu endometrioza została zauważona, że istnieje po pierwsze.
Czyli lekarze pochylili się nad problemem kobiet, które chorują na endometriozę.
I również mamy już finansowane przez NFZ te leczenie w tych konkretnych centrach. W Polsce mamy 8 centr leczenia endometriozy. No i tak to teraz wygląda. I teraz a propos tego, że to taka moja uroda. No często my tym nawet teraz doświadczamy tego, tak? Wielu lekarzy dalej nie umie diagnozować endometriozy. I teraz by trzeba było podzielić tych lekarzy, bo mówimy o ginekologach. No niestety nasz proces leczenia studentów na medycynie zawiera tylko tak naprawdę chyba 8 godzin tematu endometriozy. Czyli to jest tak naprawdę tylko po łebkach. Nie pochylamy się zbyt bardzo nad tym tematem. Więc ten ginekolog tak naprawdę nie ma obowiązku wiedzieć też o tym
endometriozy. No nie ma podstaw, nie ma bazy.
No dosłownie, tak. Nie został też nauczony. I teraz, czy ten ginekolog będzie chciał się kształcić, uczyć, jeździć na kursy diagnozowania endometriozy, to jest tylko jego dobra wola. No nie oszukujmy się, to też jest bardzo kosztowne. Ważną rolą też tych ginekologów jest to, żeby uwierzyli tym pacjentkom po pierwsze, ale drugie, jeżeli nie umieją, bo nie muszą umieć diagnozować tej endometriozy, to żeby powiedzieli, droga pani, niestety nie umiem, nie jestem w stanie pani pomóc, ale wiem, że są tacy lekarze, do których
są
powinna się pani
w tej chwili.
Tak, jak najbardziej udać. I rzeczywiście ja bym tutaj bardzo ceniła, że jeżeli ci ginekolodzy, którzy specjalizują się może typowo w położnictwie, nie mają pojęcia o endometriozie, wiedzą, że coś takiego istnieje, to żeby kierowali do tych specjalistów.
No nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć, że czegoś
nie potrafię. I ja szanuję takich lekarzy, naprawdę bardzo szanuję. My mamy listy, po pierwsze, że mamy te 8 centr leczenia endometriozy na NFZ, ale mamy też listy lekarzy, którzy zajmują się prywatnie leczeniem endometriozy. Są to też centra, w których się operujemy prywatnie i takie listy możemy znaleźć na stronie fundacji, które działają dla kobiet chorujących na endometriozę. Jest to Fundacja Pokonacja Endometriozy, Fundacja Endopolki. No i nasza taka czołowa edukatorka ginekologiczna Aga Szuścik również na swojej stronie ma taką listę lekarzy, do których można by było się udać w celu prawidłowej diagnostyki, prawidłowego leczenia endometriozy.
Mhm. Ja bym chciała, żebyśmy się cofnęły kawałek, zanim opowiesz o konferencji, na której byłaś, a propos endometriozy właśnie. Ty chorujesz na endometriozę, tak. I stąd u ciebie przyszedł taki moment, w którym stwierdziłaś, nie, no ja muszę zacząć o tym głośno mówić, bo ja nie jestem sama.
Tak. Tak.
Kiedy to było?
Wiesz co, ja powiem szczerze, że ja, jakbyśmy się spotkały 7 lat temu, to bym nic ci nie powiedziała na temat endometriozy. Wiedziałam, że na nią choruję.
A skąd wiedziałaś, że na nią chorujesz?
Wiesz co, usłyszałam od lekarza. My byliśmy w klinice leczenia niepłodności i tam usłyszałam taką informację, że jest problem związany z endometriozą, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi. Mhm. Nikt nie zatrzymał się.
Czyli rozumiem, że to tak, jak kiedyś lekarze mówili o cukrzycy w ciąży, jak przyszła, tak pójdzie.
Tak,
proszę sobie tą głowę nie
nikt nie zapalił tej czerwonej lampeczki, że pani Dagmaro, powinna pani się na to leczyć, powinna pani przyjmować hormony wyciszające, tak? Ja cały czas chodziłam też do ginekologa tutaj w Słupsku z bólami potwornymi. Mhm. I ja mu mówiłam, że jest bardzo ciężko, no ale ja tylko dostawałam leki przeciwbólowe, tak naprawdę. Nigdy nie było momentu, w którym ktoś by pochylił się nad tym, że może trzeba by mnie zoperować i coś zobaczyć. Z drugiej strony potem też dziękuję, że nikt nie chciał mnie otworzyć, tak naprawdę. No i w pewnym momencie rzeczywiście ból był potworny, to ja nie byłam w stanie funkcjonować, a jak już brałam tramal, to i wiesz, ja już miałam dzieci i wiedziałam, że nie mogę tak. Tak, bo mam dzieci, muszę normalnie funkcjonować, ja jestem też kobietą aktywną zawodowo, więc mi się to nie podobało bardzo, więc zaczęłam szukać pomocy. Tak? I ja na początku uważałam, skoro tutaj wszyscy lekarze twierdzili, że tak naprawdę to nic mi się nie dzieje, ja myślałam, że jestem słabym przypadkiem, więc do tych lekarzy z czołowych top list nie udałam się, tylko do jakiegoś lekarza takiego, który też jest bardzo dobrym lekarzem właśnie w Warszawie. I on mi powiedział, że jest tragedia. On był w szoku, że ja do niego dojechałam, że ja funkcjonuję. No wszystko było naprawdę zajęte przez endometriozę. No i, ale on mi zaproponował operację w Dortmundzie. Ja powiedziałam, że nie ma opcji takiej. Ja chcę być operowana w Polsce i zdecydowałam się na ośrodek leczenia endometriozy we Wrocławiu. I tam właśnie doktor Rubisz, doktor Karmowski pochylił się nade mną. Operacja trwała prawie 8 godzin.
Czyli tyle musieli tego z ciebie usunąć, tak naprawdę.
Coś, jeżeli tak mówię. Dosłownie. Mhm. Coś, czego lekarze nie widzieli. Tam ci lekarze usuwali prawie przez 8 godzin. I tam był też taki moment właśnie...
No to rozumiem, tak jak mówisz, to nie tylko macica, tylko
nie,
inna...
Ja mam usunięte macicę, mam usunięte również jajniki, nad którym bardzo ubolewam, bo to rzeczywiście, mając 37 lat, masz usunięte jajniki i jesteś wprowadzana automatycznie w menopauzę, czyli ja non stop jestem w terapii hormonalnej i muszę te hormony przyjmować. Tak, i tam były też guzy na jelitach, na jelicie cienkim, moczowody rośnięte, cała trzewna, no więc zadła krzyżowo-macierzyne, tego było mnóstwo, naprawdę. Mhm. Ja sobie nie zdawałam sprawy. I tak naprawdę, leżąc na łóżku szpitalnym, lekarz do mnie przyszedł i powiedział, że to jest moja szansa teraz, tak? Czyli to, co ja z tym zrobię po tej operacji, to tylko należy do mnie. I czy ja zacznę żyć normalnie i funkcjonować, to tylko to jest moja decyzja. I ja w dowód wdzięczności dla tych lekarzy powiedziałam, że to niemożliwe, żeby w XXI wieku kobiety tak cierpiały. I chciałam zrobić coś, zacząć mówić, bo jeszcze 7 lat temu tak naprawdę mówienie o endometriozie, mówienie o miesiączce, o macicy, to jest temat tabu, my wciąż się wstydzimy troszeczkę o tym mówić.
A to fizjologia.
Dosłownie.
Ludzkie. Każda
tak.
kobieta...
miesiączkuje. Tak. I każda kobieta ma też macicę. Tak. Więc nauczmy się o tym mówić. I rzeczywiście ja mówiąc o tym, chyba weszłam w taki swój proces autoterapii, wydaje mi się.
O trochę buntu też powiedziałabym.
Tak.
Takiego przecierania.
Tak. Byłam bardzo zbuntowana, zwłaszcza, że już tutaj na naszym lokalnym rynku mówić właśnie o tym troszeczkę tak oficjalnie, no to rzeczywiście było... Wyszłam z takiej strefy swojego komfortu po to, żeby właśnie ocalić...
No nie jest to łatwe, bo musisz mówić tak, o sobie, o swoich dolegliwościach, o tym właśnie, że cię zoperowano, że jeździłaś...
O swoich słabościach też, tak by
jeździłaś do kliniki niepłodności i tak dalej, i tak dalej. A to ciągle jeszcze, tak jak mówisz, w niektórych w ogóle środowiskach nie funkcjonuje, nie istnieje.
Tak.
Nie ma rozmów na ten temat.
Nie ma rzeczywiście i to było takie przełamywanie też tematów tabu. Ale ja wiedziałam, że robię to w dobrym celu. I tak naprawdę, no, ja tak wychodzę tam na ulicę, ja wszędzie spotykam kobiety, które mówią, Dagmara, dziękuję. Mhm. I to jest coś pięknego. To jest najlepszy dowód dla mnie, że to, co robię, to rzeczywiście ma sens. Chociaż miałam wiele różnych już wątpliwości, czy się już nie wycofać, bo jest to bardzo obciążające. Każda historia kobiety, która się do mnie zgłasza, jest bardzo obciążającą historią. Ja staram się im pomagać, staram się wytyczyć im taką ścieżkę, którą powinny podążać, po to, żeby skrócić im ten czas. Ja rzeczywiście z dolegliwościami bólowymi zmagałam się od pierwszej miesiączki. Czyli ja miałam 13 lat, kiedy już miałam dolegliwości bólowe, ale tak naprawdę to nikt nie zwracał na to uwagę. Ja nie wiedziałam, że moje miesiączki są nienormalne, tak naprawdę, a ktoś nam mówi, jak wygląda normalna miesiączka, ktoś nas w ten sposób edukuje, co znaczy obfita miesiączka. Nikt nam o tym nie mówi, troszeczkę jeszcze mało o tym mówimy.
Tak, znaczy w ogóle mało mówimy o kobiecych sprawach, mówimy oczywiście o cytologii, mówimy o badaniu piersi, o samobadaniu, to wybrzmiewa, to się pojawia i tu już jakby przeszliśmy nad tą profilaktyką do porządku dziennego. Natomiast nikt rzeczywiście nie mówi, co ile zmieniać podpaski.
Jak używać podpaski.
Jak sobie dobierać tych podpas, jak szukać, że tak powiem, opcji, która jest najlepsza dla ciebie, bo rzeczywiście wchodząc do sklepu, patrząc na półki, no to mamy szereg rzeczy do wyboru. I teraz fajnie jest, jak można sobie poszukać, potestować, albo jest kobieta, która stanie z boku i powie, dziecko, spróbuj tego, czy spróbuj tego.
Dosłownie, tak.
Na przykład, nie? Nikt nie mówi nam o tym głośno jeszcze, pojedyncze gdzieś rozmowy ja widziałam na temat menopauzy. Tak. To już wybrzmiewa oczywiście. I zdarza się, że ja oglądam dziewczyny, które pojawiają się w telewizji i one głośno mówią, będąc w tym wieku, co się z nimi dzieje i jak to wygląda. Ostatnio widziałam jedną właśnie taką 50-letnią kobietę, która mówiła, że w perimenopauzie najcudowniejsze jest to, że ona patrzy na dzieci, które machają, jak jedzie samochodem i ona się wzrusza.
Tak, burza hormonów. Dosłownie tak, ale właśnie jak podjęłaś temat menopauzy, ja też robiłam konferencję teraz w lutym o świadomości kobiet, z jaką szuści, właśnie też ginekolożką Eweliną Malonowską ze Szczecina. No była to też piękna konferencja. Ale też właśnie powiem ci, jak spotkałam mamę mojej koleżanki i mówię, że taką robię konferencję właśnie edukacyjną o menopauzie, a ona mówi, ale my tak naprawdę bez takich konferencji jakoś sobie radziłyśmy z menopauzą.
No nie radziłyśmy sobie.
I wiesz, i tak trochę lekceważąco, a ja mówię, ale my nie chcemy jakoś sobie radzić.
Tak.
My chcemy funkcjonować. Normalnie. Tak. My jesteśmy tak naprawdę teraz kobietami bardzo aktywnymi w tym wieku menopauzalnym i my nie chcemy właśnie siadać w domu i nie wychodzić z tego domu, tylko my chcemy funkcjonować, więc jak najbardziej, drogie panie, też a propos menopauzy, zgłaszajcie się do ginekologów, jest możliwość wspierania menopauzalną, jest menopauzalna terapia zastępcza, tak, hormonalna, która pięknie wspiera. Pamiętajcie, że estrogeny są bardzo ważne dla nas, żebyśmy normalnie funkcjonowały.
Tak, bez dyskusyjnie, a wracając, że tak powiem, do endometriozy, bo tu pewnie mogłybyśmy długo i o menopauzie, i o nietrzymaniu moczu, który jest nieodłącznym elementem i problemem dla wielu kobiet tak naprawdę. I który też już wybrzmiewać zaczął i zaczęło się o tym mówić głośno. To jest bardzo dobrze, bo ja ciągle sobie myślę, że te tematy, których dotykamy, te, o których rozmawiamy, czyli endometrioza, nietrzymanie moczu, perimenopauza, menopauza, miesiączki pierwsze i zaburzenia hormonalne, stres, wysiłek fizyczny i tak dalej, to są rzeczy, które są bardzo mocno ze sobą
skorelowane.
Tak, bezdyskusyjnie. Dotyczą, że tak powiem, komfortu życia przede wszystkim, tak? Komfortu życia. I teraz znowu, ty założyłaś stronę Endomama.
Tak.
I tam umieszczane są najświeższe, że tak powiem, informacje ze świata. Ta ścieżka, którą przetarłaś, ta krótsza droga właśnie, to jest też niesamowite, że pokazujesz kobietom, słuchaj, nie musisz przechodzić tego, co ja.
Dosłownie, tak.
Nie musisz. Ja przeszłam bardzo długą drogę, natomiast podaję ci rozwiązania, które ci pokażą, jak można krócej.
Dosłownie, tak. My też musimy wiedzieć o tym, że ten czas jest bardzo ważny w leczeniu. Bo po pierwsze,
a dlaczego?
Bo po pierwsze, że, żeby ta endometrioza się nie rozrastała i żeby nie prowadziła do degeneracji organów, które sąsiadują tak z macicą czy z jajnikami, czyli mówimy o jelitach, pęcherzu, otrzewnej, tak, jelicie cienkim, jelicie grubym, grubym odbytnicy, więc chodzi o tą funkcjonalność tych narządów, o nerkach. My często też mamy na przykład kobiety, które diagnozowane są z wododonerczem, a okazuje się, że jest naciek na moczowód i zatyka tutaj ten odpływ moczu, więc to jest też to. Czas jest też potrzebny ze względu na płodność kobiet. No niestety, ale endometrioza, mówi się 52% kobiet z niepłodnością ma endometriozę, więc to jest jedna z głównych przyczyn niepłodności kobiet. Okay. Więc im szybciej zaczynamy działać, im bardziej sprecyzowane jest to leczenie, tym wiemy, że możemy ochronić też tą kobietę przed tą niepłodnością.
A kiedy powinna zapalić się czerwona lampka kobiecie, że być może powinnam się zdiagnozować właśnie w kierunku endometriozy?
I to jest też dobre bardzo pytanie, bo my jesteśmy, kobiety są bardzo silne i my ten ból...
No, mamy właśnie wysoki próg bólu często, nie?
Tak. I my z tym bólem potrafimy sobie dobrze funkcjonować, chodzić, działać. Zwłaszcza, że jak to mówisz, utarguje się też to, że ten ból mamy miesiączkowo
to
bolało.
Taka pani uroda, tak.
Tak, babcie miesiączkowo bolało i zawsze ta miesiączka jest z tym bólem związana. Ale jeżeli rzeczywiście ten ból jest bardzo intensywny, te rozlewające się, piekące, te miesiączki są bardzo krwotoczne, długimi miesiączkami. Zmieniają się też nam wyniki morfologii, by też mówimy o ferytynie, która też nam tutaj też mierzy tą właśnie niedokrwistość. Jeżeli mamy problemy z wypróżniami, bóle podczas współżycia, problemy z oddawaniem moczu, to już nam się powinna zapalić też lampeczka, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Więc tutaj bym rzeczywiście i od razu idziemy do lekarza, rzeczywiście ginekologa. I teraz kolejne etapy diagnozowania endometriozy, jak powinny wyglądać. Prawidłowy wywiad z pacjentką i tutaj rzeczywiście ten wywiad powinien być poszerzony, czy w rodzinie występowały też takie problemy, bo endometrioza też jest genetyczną chorobą. Kolejne rzeczywiście USG powinno być z tak zwaną żelową poduszką, czyli podczas USG już widać nam takie pierwsze zmiany, tak? Czyli lekarz już powinien widzieć, że na przykład źle nam funkcjonują narządy pod względem takiego elementu ślizgu. Wszystkie nasze narządy w środku ładnie się między sobą przemieszczają, ślizgają, a w endometriozie zostają tak jakby zamrożone. Nie ma tego poślizgu. Widzimy, że coś jest zrośnięte. Jajniki gdzieś jednego widzimy, drugiego nie widzimy. Gdzieś są połączone. Nacieki na odbytnice. Więc to są takie rzeczy, które już lekarz może widzieć podczas robienia USG, jeżeli wie
o tym. Tylko tyle.
Tylko tyle, już. Tak. To już to. I potem rzeczywiście mamy leczenie hormonalne, czyli wstrzymujące nam wszystko działanie tej endometriozy. Staramy się, żeby to wyciszyć, to działanie, rozrastanie się endometriozy, jeżeli rzeczywiście dolegliwości bólowe są bardzo duże i mamy problemy z tak zwaną niedrożnością jelitową, no to już się decydujemy tutaj na leczenie operacyjne.
A da się to złapać w momencie jeszcze takim, że nie doszło do rozrostu, że no właśnie badanie USG, które pokazuje, że jest endometrioza, ale to nie poszło daleko.
Tak, oczywiście.
Da się to
jeżeli rzeczywiście
szybko.
Faktycznie ten lekarz jest po tych kursach właśnie diagnozowania endometriozy.
Albo jest uważny na pacjentkę, bo to jest też to, co powiedziałaś, tak? Może się nie znać na leczeniu endometriozy. No nie na wszystkim się znamy, tak?
Oczywiście.
My też jako fachowcy w swoich, że tak powiem, dziedzinach. Natomiast potrafi powiedzieć, ja nie jestem w stanie pani pomóc, ale tu są numery telefonów, albo proszę zajrzeć na tą stronę i wybrać sobie ośrodek, do którego chce pani pojechać na konsultacje.
Dosłownie.
Na początku.
Ja tu jeszcze bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na często pacjentki robią kolonoskopię, bo boli na przykład jelita, mają problem z tym wypróżnieniem. Kolonoskopia nie zdiagnozuje endometriozy. Endometrioza nacieka na zewnętrzne ściany jelita, a nie w środku. Może dojść do zwężenia jelita. Ja na przykład mam koleżankę, która była ostatnio u mnie na konferencji i powiedziała, że trafiła na SOR z niedrożnością jelita, nawet nie miała pojęcia, że ma endometriozę. I dopiero po badaniach histopatologicznych ginekologicznych wyszło, że to jest endometrioza. Ona w ogóle nie miała problemów dolegliwości jakby tutaj ginekologicznych. Mhm. I to jest właśnie też takie nieswoista choroba pod tym względem, że czasami są pacjentki, które mają bardzo zaawansowaną endometriozę, a nie mają dolegliwości bólowych. Okay. A są pacjentki, które mają bardzo znikomy rozwój tej endometriozy, ale na przykład na jakiś malutki naciek na nerw, który bardzo daje dużo dolegliwości. No i to jest ta taka nieswoistość tej choroby, tak? Mhm. Troszeczkę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę ona pójdzie.
No tak. Konferencja. Świeżo jesteś po.
Jestem po konferencji mhm. Endoforum, która odbyła się w Warszawie. Jest to druga edycja takiej pierwszej ogólno-międzynarodowej konferencji poświęconej endometriozie. Na mhm. tej konferencji byli lekarze z 25 krajów. Przyjechali super. Lekarze no, z Brazylii, z Hiszpanii, z Włoch, z Austrii, więc tutaj naprawdę z Emiratów Arabskich. Ja akurat byłam na tej części pacjenckiej, typowo poświęconej dla pacjentek, ale rzeczywiście bardzo duże zaangażowanie lekarzy, którzy mieli możliwość powymieniania się swoim doświadczeniem. Mhm. Były też operacje live, czyli podczas operacji. Streaming był prowadzony na konferencję i ci lekarze widzieli, jak ten przebieg operacji wygląda. Ja się bardzo cieszę z takich działań, że robi się takie właśnie działania i to u nas w Polsce, po to, by zwiększać wiedzę, żeby mhm. pomagać tym pacjentkom właśnie jak sobie z tą endometriozą tutaj w diagnostyce i jak ją zahamować, bo my wciąż mamy leczenie objawowe. My nie mhm. mamy leczenia, które jest ku podstawie, tak, bo nie znamy przyczyny powstawania endometriozy.
No może medycyna pójdzie tak do przodu, że to się w końcu wydarzy i w końcu
nadzieję.
Będzie wiadomo.
Tak.
Konferencje są ważne i istotne, tak jak mówisz, dla lekarzy, dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale też dla pacjentów,
tak.
bo widać, że tak powiem, światełko w tunelu.
Dosłownie, ja się bardzo cieszę właśnie, że był ten też dzień pacjencki, bo ja po pierwsze, że mogę się spotkać z koleżankami, które również, tak jak ja, edukują i szerzą świadomość o endometriozie, ale też z pacjentkami. Te informacje, te dzielenie się swoimi historiami jest też bardzo ważne, mhm. ale były też panele typowo poświęcone dla pacjentek, czyli jak sobie radzić z bólem, jak wspierać leczenie endometriozy, czyli fizjoterapia, dietoterapia. Były też tematy poświęcone seksualności kobiet przed operacją.
Kolejny temat tabu.
Kolejny temat tabu, mhm. a zwłaszcza u kobiet, które doświadczają endometriozy, jest to bardzo ciężki temat, bo my rzeczywiście doświadczamy bolesnego współżycia, tak? Lub jesteśmy też wyłączane przez tą chorobę w ogóle podczas współżycia, więc to jest też bardzo ciężki temat dla nas.
Mhm. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy o krok do przodu w porównaniu do tego, co było to 7-5 lat temu?
Tak, jesteśmy o krok do przodu. Po pierwsze, że mamy te centra leczenia endometriozy. Mhm. One no, 1 lipca 2025 się otworzyły, więc my już prawie rok działania. To jedno, że mamy centra, a drugie, że już zaczynamy zbierać badania na temat statystyki, na temat tych nas, Polek, tak? Mhm. Czyli będziemy już mogli opierać te wszystkie działania też na jakichś statystykach. Ja mam nadzieję, że po pierwsze, że my mamy te centra leczenia endometriozy, one są troszeczkę w okrojonym jakby swojej działalności, bo powinnyśmy dostać skierowanie od swojego ginekologa do tego centra, które leczy tą endometriozę i mamy tam wizytę diagnostyczną, wizytę kierującą ewentualnie mhm. na operację, no i potem wizytę po operacji. I to jest takie trochę okrojone leczenie, bo nie mamy nic dla pacjentek, które nie muszą być operowane i nie mamy nic dla pacjentek, które są po operacjach. Więc ja mam nadzieję, że tutaj będziemy rzeczywiście to rozpracowywać i pójdzie to dalej. I ja bym bardzo chciała jeszcze, abyśmy się skupiali też na dziewczynkach, na nastolatkach, które doświadczają endometriozy, bo mamy z tym duży problem. Mamy mhm. bardzo mało lekarzy diagnozujących endometriozę u dziewczynek.
No to ja mam taką nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku, że panie, które no gdzieś z tyłu głowy chodzi im po głowie to, że mogą mieć endometriozę, będą korzystać ze wsparcia i pomocy choćby Dagmary Góreckiej-Błasińskiej, znajdą stronę Endomama i no, będą korzystać z tej krótszej drogi, o czym już powiedziałyśmy. 8 centrów w Polsce. Gdzie szukać tej listy, przypomnij? Gdzie
one listę znajdziemy. Idziemy na stronie Fundacji Pokonać Endometriozę, Fundacji Endopolki, ale również na listę znajdziemy na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Po prostu.
Tak.
Nie dajcie się zbyć, to chciałam powiedzieć. Tak. Jeśli usłyszycie od lekarza, taka pani uroda, zmieńcie lekarza albo poproście o to, żeby przyjrzał się wam uważniej. To jest jakby jedna rzecz, a druga, ja rozumiem też pewne przywiązanie do ginekologa, jeśli już raz do niego trafimy, ufamy, no to jak dentysta, jak jest dobry, to człowiek z nim zostaje na całe życie.
Tak.
I z ginekologiem podobnie, jak już panie trafiają do niego, to już go nie chcą zmieniać, bo tu wszystko jest jakieś flow, kolokwialnie mówiąc, i zostają, nie, szukajcie innych rozwiązań. W tej chwili naprawdę rynek jest duży, można znaleźć lekarza, który z większą uważnością podejdzie do was po prostu.
Tak, ja też to polecam. Słuchajcie, nie przywiązujmy się do lekarzy. Szanujmy siebie. Mm-hmm. Po prostu szanujmy ze względu na siebie, na swoje dobro.
Komfort życia.
Dosłownie.
Też, komfort
Dbajmy
życia.
Dbajmy o tą jakość życia swoją.
No i tu stawiamy chyba dzisiaj kropkę. Mam nadzieję, że udało mi się odrobinę przybliżyć państwu temat endometriozy. Nie bójmy się rozmawiać. Menopauza, endometrioza, no te wszystkie rzeczy, te wszystkie, właściwie nawet nie wiem, czy to można rzeczami nazwać, to wszystko, co dotyczy dolegliwości, ale też to, co dotyczy kobiet, nie powinno być tematem tabu, to z całą pewnością.
Tak.
Kłaniamy się państwu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.